dobry, Sławomir Szczepanic. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. 21 listopada 2015 roku. Specjalna okazja. Adam Małkiewicz w Kędzierzynie.
No witajcie, cześć.
Klaska, Mariusz Nachman, który tutaj w ogóle się nie liczy. Ale jest, bo Adam Małkiewicz jest jak wirus. Słuchacz nasz, to jest taki Gabryś Nowicki z Bielawy, ze zboru w Bielawie, pytał, kto to, ja mówię, jak wirus. Jak raz załapiesz, to już do końca życia się nie odpędzisz. Również jest tutaj pastor Mariusz Nachman. Pastor Mariusz ma bardzo znaczące sukcesy w ewangelizacji. Tutaj również support taki podejścia systemowego miał zapewnić Bogdan Czarnecki. Niestety mocna śnieżyca w okolicach Strzelec zablokowała jego przyjazd do zboru. Widzę, wszyscy w dobrych nastrojach, odbyło się spotkanie. Co to jest ewangelizacja i z czego wynika? Chciałem zadać to pytanie właśnie Adamowi Małkiewiczowi, który jest niejako mistrzem w ewangelizacji.
Mocno powiedziane.
Co to jest ewangelizacja?
Ale Stalek lubi takie słowa, tak, lubi patetyczne, tak, więc... No,
wiesz, no, mistrzem w sensie, może dużo o tym mówię i sporo do czynienia mam w tym zakresie rzeczywiście w ogóle z ludźmi. Moją pasją jest dzielić się z ludźmi sposobami, możliwościami głoszenia Ewangelii. Sam to zresztą robię, więc nie dzielę się podręcznikowymi rzeczami, tylko tymi, które są zaczerpnięte z podwórka. A na pytanie, to czym jest ewangelizacja? Skrótowo. Przekazaniem ludziom najważniejszej, najcenniejszej informacji, jaka kiedykolwiek mogła zostać przekazana, i pisze o niej w zasadzie w Dziejach Apostolskich Łukasz, 26 rozdział, tam są piękne słowa, czym jest Ewangelia. To jest otwieranie ludziom oczu, pokazywanie im, przenoszenie ich z ciemności do światłości, przenoszenie ich z wiary w bożki, od władzy szatana do władzy Boga, to jest piękny tekst, który tam mówi, do uświadamiania ludzi również w tym, że są dziedzicami najlepszego, no nie wiem, władcy wszechświata. No, to cytuję mniej więcej to, co jest w tym fragmencie. Więc tym jest ewangelizacja. Rozkochiwaniem ludzi w Jezusie, który zrobił do nas to, co zrobił. Dobra, to ten tekst w oryginale, on brzmi, znaczy w oryginale, czyli w sensie prosto z Biblii, brzmi: chodzi o to, abyś otwierał ludziom oczy, odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, i aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i żeby mieli dziedzictwo ze świętymi. To jest ewangelizacja dla mnie. Definicja tej Ewangelii jest, to są Dzieje, 26 rozdział, 17 wiersz i 18. Jak ktoś nie wie, na czym w ogóle ewangelizacja polega, przeczytaj ten fragment, będziesz wiedział, o co chodzi Bogu dzisiaj w naszym życiu, bo to jest to, co Paweł miał robić i to jest to, co my mamy dzisiaj robić.
Mariusz Nachman, dlaczego zaprosiłeś Adama Małkiewicza do swojego zboru?
No dlatego, że uważam, że ewangelizacja i to, co właśnie Adam przed chwilą powiedział, jest czymś, co zmienia ludzkie życie. Jak mówi Paweł w liście do Koryntian, mowa o krzyżu, czy mowa o dobrej nowinie jest mocą Bożą w życiu zwykłych ludzi. I teraz, jeśli ludzie nie poznają tej mocy, którą mają w Bogu, lub mogą mieć w Bogu, no to ich życie będzie puste, bezwartościowe, a nie po to Jezus przyszedł na ziemię, żebyśmy takie życie mieli. Więc tak naprawdę Ewangelia wnosi prawdziwy sens, prawdziwą wartość w życie ludzi. Jeśli Kościół nie będzie cenił ewangelizacji jako wartości, treści swojego życia, treści swojej służby, no to tak naprawdę nie będziemy wypełniać Bożych celów. I stąd też właśnie pomysł, żeby uczyć Kościół, jak ewangelizować, jak wykonywać powierzone nam przykazanie przez Pana Jezusa. No a ponieważ znamy się z Adasiem, uważam, że świetnie to robi, więc stąd tutaj jest u nas.
Wiele kościołów...
Kto wam kazał ewangelizować w ogóle? Może to jakieś zarządzenie pańskie jest?
Jest. I o to właśnie.
No to oczywiście. No,
znacie zarządzenia pańskie.
Tak. Znamy zarządzenia pańskie. My to nazywamy wielkim nakazem misyjnym, zapisanym w Ewangelii Mateusza, między innymi w Ewangelii Mateusza, ale także w Marka, w Łukasza. To bardzo często się przewija. Apostoł Paweł mówi wprost: biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Tak, więc no, myślę, że też ludzie wierzący mają taką powinność, ale myślę, że to nie jest przede wszystkim powinność, ale to jest powołanie. Ja wolę na to patrzeć w kwestii powołania, a nie nakazu.
Sławek, prawda jest też taka, nie? Że wiele kościołów istnieje dla istnienia. W takim sensie, że cieszą się, że jesteśmy, mamy fajne struktury, fajnie funkcjonujemy, studiujemy Słowo Boże i poznajemy Pana. I to jest bardzo zacny cel, jaki mamy w zborach. Natomiast gdyby podyskutować o tym, dobrze, ale jaki jest jeszcze kolejny cel istnienia zborów, to pytanie, czy zakładamy nowe zbory, bo potrzeba to robić, i czy rzeczywiście głosimy tą Ewangelię. gdybyśmy mieli tylko poznawać Pana w zborach i uznawać Go, czy uwielbiać Go, to najlepszym rozwiązaniem uwielbiania Pana Boga byłoby, gdyby nas zbawił, czy gdy się nawracamy, zabiera nas od razu do domu i mamy totalną swobodę uwielbiania Go. Nie na tym śmietnisku, jakim jest ziemia, w cudzysłowie, ale od razu tam. Ale z jakiegoś powodu nas nie zabiera, tylko trzyma nas tutaj. Czemu? No bo ktoś taki jak ty musi się obudzić w poniedziałek rano, nie być skacowany i uśmiechnięty na przystanku i cieszyć się, że deszcz pada za darmo. Nie trzeba za niego płacić. A źródłem tego wszystkiego jest Jezus w moim życiu. Nie? A kto im to ludziom wszystko powie? I Paweł w Efezjan tam w trzecim rozdziale pisze też takie świetne słowo, że wszelka różnorodna mądrość Boża ma się stawać jawna zwierzchnością i władzą na okręgach niebieskich. Dwa ważne słowa dla mnie. Poprzez Kościół.
Tak.
Pytanie, czy ta różnorodna mądrość Boża się staje jawna? Czasami nie, no bo Kościół się cieszy sobą, rozwija swoje studia biblijne i tak dalej, pęcznieje w środku, natomiast generalnie to, co w środku pęcznieje, nie dociera do ludzi na zewnątrz. Ja nie mówię, że we wszystkich, bo tu nie chcę kogoś zaszufladkować, jest też wiele zborów, które no właśnie powodują to, że ciągle gdzieś tam musimy pojechać, tak jak do Mariusza, czy gdziekolwiek gdzie do innych miast, no bo gdzieś tam w tym zakresie ewangelizacji naprawdę zbory zaczynają widzieć coś sensownego, chcą się rozwijać. No, przede wszystkim to, żeby w cudzysłowie zwykłych członków Kościoła podciągnąć w indywidualnej ewangelizacji, żeby zwykli ludzie mogli to robić, a nie wielcy misjonarze, pastorzy i tam, wiesz, liderzy po Cambridge.
No właśnie, Pan Jezus mówiąc do swoich uczniów, naśladowców, powiedział: jesteście światłem świata, jesteście solą tej ziemi. No kiedy światło się zbiera na jednym miejscu, tak? Czyli wierzący spotykają się w kościele, no jaki jest ich blask? Ten blask dopiero widać, kiedy oni wychodzą do ludzi, tak? Niosą Ewangelię, niosą poznanie różnorodnej Bożej mądrości, tak? Poznania Bożego po całej ziemi i przez to roznosi się Boża chwała. No to wtedy ma to sens, tak? Boże światło, Boża sól roznosi się przez Kościół.
Rozumiem, że dla Was tożsamość Kościoła, istota istnienia Kościoła to jest również rozrost. A ja chciałbym zacytować z klasyka. My posiadamy skarby prawdy. My te skarby trzymamy w szkatule i pilnujemy ich. Tak mówią niektórzy.
I dobre? Mają, i mają rację.
No ale tak dla siebie trzymamy.
Tak, tak. I teraz popatrz, w pewnym kontekście mają rację. Bo Słowo Boże nam mówi.
Są to skarby.
Trzymajcie to. Tą prawdę. Dbajcie o prawdę raz przekazanym świętym. Trzymajcie ten wzór zdrowej nauki. I to jest konieczne, żeby to trzymać. Ale przy tym wszystkim prawda jest taka, że my nie możemy być tutaj w tym kontekście stawem, który, no nie wiem, robi tam swoje, coś tam się dzieje, ale chcemy mieć przepływ tego, co Bóg nam daje. Więc myślę, jak tu się z tym wydostać na zewnątrz? Co to jest? W Polsce mamy 700 zborów ewangelicznych. No to jest bardzo mało, naprawdę. Oficjalnych. Nie liczę jakichś nieformalnych grup.
Ile to tysięcy ludzi?
Około 35 ludzi po chrzcie oficjalnie gdzieś tam wymontowanych. To nie jest naprawdę dużo.
35 tysięcy.
Niech się pomylę o 2000. A jaką różnicę robi te 2000 w porównaniu z 38 milionami, które żyją w Polsce, tak? No więc z tym potrzeba coś zrobić. A kto z tym coś ma zrobić? Wszelka różnorodna mądrość Boża ma się stać jawna zwierzchnością i władzą, to tym bardziej ludziom mieszkającym obok nas, poprzez Kościół właśnie. Jeżeli na przykład widzę, że leży wizja zakładania nowych zborów, kiedy widzisz na przykład, że ludzie są wwożeni do zboru z 30 kilometrów, bo nie ma wizji,
bo żeby... nie ma gdzie pójść.
Bo na przykład nie ma,
nie ma gdzie pójść.
To prawda. Ale zobacz. Leci bus do miejscowości 30 kilometrów obok. Zabiera 15 osób na nabożeństwo. No to można tak zrobić. I ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś tu jest złego w tym i jest wielki grzech. Ale czy jest ta wizja, żeby wymienić kierowcę autobusu
na pastora,
czy busa na młodego misjonarza, którego wyślemy tam do tej dwunastki i na bazie tej dwunastki zacznie budować tam lokalną społeczność, która
strukturę
tam wyświetli się jak latarnia, wiesz, i te okręty się gdzieś pałętające po tej gminie, mieście szukają jakiegoś lądu, nie mogą go nigdzie znaleźć, no bo ta latarnia się nie świeci. Potrzebujemy mieć tą wizję, żeby wymieniać powiedzmy tych kierowców busa na misjonarzy, zrobić to, co zrobili w kościele w Antiochii Syryjskiej. Duch Święty wskazał, weźcie mi, wyślijcie, pożegnajcie się z tymi świetnymi nauczycielami, które macie w zborze. Czasami trudno nam się z nimi pożegnać. No bo tak, ten jest lider szkółki, ten jest od muzyki, ten jest od uwielbiania. No jak ich tu pożegnać? Lepiej niech tu będą i ściągnijmy do zboru 20 innych ludzi z 20 kilometrów, zamiast posłać kogoś tam. Ale ja mam ten problem, że dzwonią potem ludzie z Polski, z różnych miejsc i mówią, znajdź mi tam kościół dla Kasi Życińskiej, czy dla Jurka Maciejewicza, czy dla kogoś tam. Ja szukam kościoła pół dnia i okazuje się, że najbliższy jest 50 kilometrów. No wyślij teraz człowieka 500 kilometrów miesięcznie, jak ma 5 niedziel, 50 tam, 50 z powrotem. Musi sobie to sfinansować, a jak ma, nie ma czym pojechać i ma dzieci tam niepełnosprawne, no to w czym jest rzecz? Że człowiek tam nie dotrze do tej społeczności, bo jest za daleko. I no, wiesz, no ja mam tutaj takiego, mam troszkę taki kwas w tym momencie, że o ile się modlimy o to, żeby się ludzie nawracali i szli do relacji z Bogiem, no to kiedy się nawracają, nie, to tak naprawdę nie mamy potem im co zaoferować, bo nie ma tam...
Nie ma co z nimi zrobić.
No właśnie.
Nie ma dla nich oferty.
No właśnie.
I to jest problem, rzeczywiście, bo ja zastanawiałem się, co ja bym zrobił, gdybym spotkał kogoś. Właściwie dla mnie odpowiedź jest jedna na tym terenie, Mariusz Nachman.
No właśnie.
Innej odpowiedzi nie znalazłem.
No właśnie.
Teraz przyjdzie do mnie ktoś, kto powie: Sławek, ale ty sam sobie strzelasz w kolano.
Mm-hmm. No tak.
Mówię, zaproponuj coś.
No właśnie.
Są miejsca, które są zupełnie nieprzystosowane. Są miejsca, które są skłócone. Tak, są miejsca, które tak, nie mają wizji.
Tak. Pytanie właśnie, czy to są miejsca,
czy to są miejsca, do których należy przyprowadzać kogoś, tak, kto ma się zachłysnąć Jezusem i być z tego powodu szczęśliwy? Kiedy on zobaczy to nasze codzienne bagno, tych naszych kłótni, tych sporów, tej braku wizji, tak?
No tak, to jest prawda. I no, dla mnie jest ważne, jeżeli miałbym gdzieś kogoś posłać, to ja muszę wiedzieć do kogo i czy ktoś wykona rzetelnie pracę z nowym człowiekiem.
Żeby go nie stracić.
Klucz, żeby go nie stracić.
Bo pozyskanie to trudna rzecz. Pytanie, chcecie ewangelizować do obu?
Oczywiście. Jesteśmy skazani na to.
No tak, że podzieli nie tylko.
Ja osobiście mówię tak. Ja jestem skazany na Jezusa w pozytywnym sensie. Bo być skazany na Jezusa, znaczy nie mam drogi odwrotu. Nic lepszego mnie w życiu nie mogło spotkać. To powiem. Gdyby mnie cokolwiek innego teraz spotkało, to zawsze to będzie coś gorszego niż to, co mogę mieć w życiu z Nim. Nie? I ewangelizacja to jest tak naprawdę inwestowanie w wieczność. To nie jest coś, co jest ważne i cenne tylko tutaj do emerytury. Potem się zrobisz dziadkiem i nagle się okaże, że wszystko, co robiłeś w tym życiu, no to albo przejmą inne pokolenia, no nie wiem, tam w sensie zasobów, domu, mieszkania czy coś. A tu się okazuje, inwestujesz w człowieka, to inwestujesz w wieczność. Spotkasz się z nim kiedyś, nie? I to nadaje taki sens życiu, że no szok po prostu. Robiłem wiele rzeczy w życiu. Potrafię mieć 20 różnych pasji, w każdej się mogę rozkręcić. Nie wiem, muzyka, grafika komputerowa, wiele różnych rzeczy. Ale powiem, nic nie daje większego powera i większej radości, niż zainwestować duchowo w człowieka, bo to nigdy nie przestanie mieć wartości.
No właśnie, Adaś tutaj powiedział o ewangelizacji z perspektywy ewangelisty. No ja powiem z perspektywy pastora. Tak, wiadomo, ewangelista właśnie dociera bezpośrednio do człowieka, tak? Natomiast mnie kręci ewangelizacja z perspektywy pastorskiej, czyli zachęcanie wierzących,
tak,
owieczki ze swojego zboru, wyposażanie ich w narzędzia, w umiejętności. No, zdrowa owca rodzi potomstwo, tak? Czyli zdrowi ludzie, zdrowy kościół, zdrowi wierzący powinni przyprowadzać do Jezusa, tak? Rodzić duchowo, że tak powiem obrazowo, duchowe dzieci, tak? Duchowo wierzących. I dla mnie to jest fascynacja, kiedy widzę, że jak Kościół...
Kto na tym korzysta?
Kiedy Kościół się rozwija, kiedy
wszyscy.
Kościół wzrasta,
no właśnie.
Buduje się tak, korzysta, poprzez ewangelizację.
Korzysta nowonarodzony czy nowo nawrócony człowiek?
Na pewno.
Ale korzyść również płynie dla tego...
Dla Kościoła.
Kto głosił Ewangelię, tak? Bo Jezus tak. Sam mówi, że to Dzieje Apostolskie o tym wspominają, że większą radością jest dawać niż brać. I o ile to dotyczyło również fizycznych darów, to najlepszą rzeczą jest dawać to, co duchowe, a co zmienia życie człowieka. No to jest już najlepsze w tym kontekście.
No tak, ale z perspektywy Kościoła, mojego zboru, no tak. Widzimy największy wzrost i największe oczyszczenie, uwolnienie ludzi do darów, do talentów, do zdolności, do kreatywności. To było właśnie w momentach, kiedy mieliśmy wzrost, tak? Kiedy pojawiają się nowe osoby. No tak. To Kościół zaczyna żyć. On nie umiera, ale
A co jest paradoksalne czasami, że zbory potrafią, znaczy mówię, bo mam przekrój ogromny różnych denominacji, potrafią się czasami zaangażować bardzo mocno na długi okres w rozwiązywanie pewnych konfliktów.
Tak.
I mówią na przykład, no teraz nie możemy tu nikogo przyprowadzić, bo mamy konflikt.
No bo się kłócimy.
Bo się kłócimy.
Bo się kłócimy.
Przyjeżdżam tam za rok, no jeszcze nie możemy nikogo przyprowadzić, bo się kłócimy. Mija 5 lat, oni ciągle nie mogą nikogo przyprowadzić, bo się kłócimy. Ja mówię, wiecie co, czasami
dzieci i żony już doszły do konfliktu.
Dokładnie. I teraz tak, zbór umiera, no bo nikt nowy się nie pojawia, pokolenia zjeżdżają w dół, ale oni ciągle konfliktu nie mają rozwiązanego i nie będą mieć rozwiązanego.
Niesamowite.
Nie chcę tak powiedzieć, że nie będą mieć na 100%, ale często nie będą. bo rozwiązanie czasami, to jest paradoksalne, to nie jest rozwiązanie danego problemu, tylko przestanie się koncentrować na pewnych rzeczach, a zaangażowanie się na przykład w ewangelizację. I to jest dziwne, bo nie dotykasz bezpośrednio samego problemu, ale docierasz do nowych ludzi, przypływają nowi ludzie, którzy wnoszą zupełnie nowe życie, coś nowego ze sobą.
Dają przeciwwagę. No,
przeciwwagę dają po prostu.
No właśnie.
Jakiś entuzjazm. I nagle się okazuje, że przestają ludzie mieć problem, bo tam ktoś nierówno rolety powiesił. Nie? Wiesz, dla pustych rąk diabeł zawsze znajdzie problem.
No, ja bym się śmiał, ale ja znam takie przykłady z życia. Myśmy bardzo często z Mariuszem rozmawiali, trudna matematyka, te nasze rozmowy się nazywają, ale to nie dziś może. Dziś zajmijmy się łatwą matematyką. Bogdan Czarnecki to jest człowiek bardzo mądry, on pracuje jako Lean Coach i takie podejście systemowe miał tutaj zaprezentować. Ja przygotowałem pewne awizo ze szkolenia, które dzisiaj odbyło się w zborze Mariusza Nachtmana. Jak jasno i zrozumiale podzielić się Ewangelią? To właśnie prowadził Adam Małkiewicz z Ligi Biblijnej. Szkolenie przeznaczone jest zasadniczo dla każdego nawróconego członka Kościoła, który rozumie i w świadomy sposób chciałby podjąć się wypełniania wielkiego nakazu misyjnego, czyli zarządzeń pańskich. Aspekty osobistych doświadczeń jednostki, ujęte systemowo w celu stworzenia spójnego i efektywnego profilu świadectwa ewangelizacji, wykorzystywanego przy pracy z zainteresowanymi, mają szansę znacząco poprawić jakość komunikacji i zmniejszyć redundancję procesu. Sama prawda, ja to
dobre, dobre.
Myślę, że Bogdana nie ma.
Jakbyś inżynier głosił inżynierom, to by wiedzieli, o co chodzi.
No ale co, było cały interesująco? Było interesująco?
Nie, no było, naprawdę.
Nie no, szkolenie rewelka, tak? Zwłaszcza, że wykładowca przedłużył 1,5 godziny i wszyscy wytrzymali.
Nawet ja.
I nawet ty.
I po wspaniałym obiedzie nikt nie zasypiał.
I nikt nie zasypiał. I nie chodzili po kawę nawet, nie?
Chodzili
nie?
Po tak kawę. Często. No i słuchajcie, jak się
no ale właśnie to jest a propos tego wirusa, którym jest Adam Małkiewicz. Jak ktoś przyjedzie, to później będzie przyjeżdżał ciągle. No chyba, że spadnie śnieg.
To przyjedziemy na zimówkach.
No właśnie. Słuchajcie panowie, ale temat ja pytam całkiem serio. Prawda? Temat jak jasno i zrozumiale podzielić się Ewangelią był dla mnie niesamowitą odpowiedzią na właśnie ten problem. W jaki sposób mamy ewangelizować, żeby było efektywnie? Bo ja chciałbym. Ale ja, Adam, nie wiem jak, wiesz? No ja właśnie. Się do tego palę. Wielu ja sobie ludzi. Znalazłem niszę, to te nagrania, te podcasty, tak? Ale niektórzy mówią, my nie mamy takiego talentu, nie jesteśmy tak wygadani jak ten Sławek Szczepaniec, nie mamy takich mikrofonów i co tu zrobić? I takich pokręconych loków.
No i widzisz, i do tego co jakiś czas uważam, dobrze jest przypominać sobie pewne rzeczy. Poza tym no, Biblia wielokrotnie nas zachęca do tego, żebyśmy przypominali sobie pewne rzeczy. My dzisiaj właśnie przez to szkolenie przypominamy sobie, czym jest Ewangelia, czym ona nie jest, co my jako wierzący powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić, jak zachęcić ludzi do pójścia za Chrystusem, a co tą zachętą nie jest. Uważam, że takie szkolenia, czy no, może właśnie przypominajki tak, dla Kościoła są bardzo cenne, są ważne i inspirujące. To słowo inspiracja no, chyba jest dla mnie najważniejsze, ponieważ... No, życie nauczyło mnie jako pastora, myślę, że ciebie też, Adasiu, że kiedy o czymś mówimy, to ludzie w to wchodzą. Potem znowu zapominają, zajmują się innymi problemami. A skoro chcemy utrzymać najważniejsze rzeczy na ich najważniejszym miejscu, to często trzeba o tym mówić.
Jak Piotr, nie nudzi mi się wam to ciągle przypominać. Dla waszego dobra.
Dla mnie bardzo interesujące było to, jako osoby gadatliwej, to jest może druga skrajnia jakby, w jaki sposób należy budować to osobiste świadectwo, tak żeby ono było spójne, ale też i krótkie. Bo ty, Adam, o tym mówiłeś dzisiaj. Psalm 40, Dawid chwala Pana. Za co? To jest grupa domowa. Byłem, uczestniczyłem. Mariusz, powinieneś wiedzieć, za co on chwala. Nie byłeś na tej grupie domowej. Wychwala on Pana, ten Dawid, za to, że uczynił tak wiele łask wspaniałych w jego życiu. A z drugiej strony Mateusz, w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 37 werset, mówi, mało robotników, dużo roboty. O co tu chodzi?
Chodzi o to, że jest dużo roboty i mało robotników.
Po prostu.
Po prostu.
Po prostu.
Po prostu.
Po prostu.
Żniwo jest wielkie, to mówił Jezus, w tamtym czasie i to żniwo wielkie jest też dzisiaj. To znaczy ludzie poszukują czegoś, poszukują jakiejś duchowości, jakiegoś mistycyzmu. Wielu ludzi się zaangażuje w jakieś dziwne praktyki.
Czemu? Bo ludzie mają problemy.
Tak, ale potrzebują czegoś więcej niż czegoś materialnego. Szukają jakichś odnośników. I teraz popatrz. Pan Jezus, to dzisiaj ty to fajnie, że zacytowałeś to na samym początku. Podnieście swoje oczy bo żniwa, bo to żniwo już bieleje, jest gotowe do żniwa. Te kłosy już bieleją, są gotowe. Ale prawda jest taka, że bardzo wielu z nas ma te oczy w dół i nie dostrzegamy, że ci wszyscy, którzy wydają się być tak zajęci czasowo, bo pracują zawodowo i tak dalej, to jednak mają jakieś duchowe potrzeby, które jeśli im zostaną, jeżeli pewne duchowe rzeczy zostaną we właściwy sposób zakomunikowane, to wielu ludzi będzie chciało chętnie pójść za tym. Tylko właśnie o tym tutaj rozmawiamy, jak w dzisiejszych zajętych czasach zamkniętych ludzi, zafiksowanych na pracy, jak komunikować w tej rzeczywistości Ewangelię w nowy sposób.
A ja tutaj nie dopuszczam do głosu Mariusza Nachmana, który podnosi rękę i mówię, psalm 40, brawurowo Ania Paleta poprowadziła tą grupę domową, brawo. Anię Paletę słychać w czołówce, brawo. Tej czołówce, która jest wyśpiewana na początku. O co tutaj chodzi? My mamy osobiste świadectwo, tak jak Dawid mówimy, Jezus, Bóg błogosławił nam bardzo. Jesteśmy szczęśliwi, bo On nadał sens naszemu życiu. Jest tak? I to jest ta spójnia, jest mało robotników z jednej strony, ale przecież siedzimy tutaj my. I my chcemy przekazać to innym. Jesteśmy znacznie szczęśliwsi. Martwimy się mniej. Mamy pewność zbawienia.
Amen. To jest dobre.
Mariusza dopuszczam do głosu.
No, umknął mi wątek. Chciałem dodać właśnie coś do tych robotników.
Nic już dodać.
Do tych żniwiarzy.
Nie po tym, co Sławek powiedział.
No, także...
Ważne, że chcesz ewangelizować. A tymczasem wiara to sprawa intymna, mówi mój tata. Szkoda mu minuty na to, żeby z nim o tym rozmawiać. Nawet trochę książek mi powywalali. Naprawdę chcesz ludziom wchodzić w życie? To takie walenie Biblią po głowie.
No, gdyby wiara była rzeczą intymną, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Wiesz dlaczego? Bo nie usłyszałbym tej Ewangelii. Ale ktoś był na tyle bezczelny, w cudzysłowie, że postanowił zaryzykować i tą Ewangelią się ze mną podzielić. I dzisiaj temu komuś jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny.
Potem tutaj też jest kwestia definicji wiary, tak? Jeśli ktoś rozumie pod pojęciem wiary swoje własne poglądy czy swój stosunek do Pana Boga, tak? To nie nazywajmy tego wiarą. No. Nie? Natomiast jeśli mówimy o wierze w sensie biblijnym, no to wiara nie jest sprawą prywatną, tak?
Ja rozumiem, ja się tylko śmieję, bo będzie zaraz tak, Sławek Szczepanic powie tak, bo byłem katolikiem i poznałem Jezusa.
I zmieniłem wiarę.
A teraz Mariusz Nachman, bo byłem katolikiem i poznałem Jezusa. I w końcu Adam Małkiewicz co powie?
Byłem katolikiem i poznałem Jezusa?
No.
No, ale to jest prawda.
Ale to jest prawda. Tak żeśmy się tutaj zebrali. Ach, słuchajcie, ale taki nieskuteczny marketing. Ja się zastanawiam, człowiek czuje się jak klient, któremu wciska się towar, nie interesując się za bardzo, jakimi smutkami, radościami ta osoba żyje. No wiecie, co to jest tak z tą waszą ewangelizacją radosną, szczególnie tutaj z przytupem. Jak reklama Pendolino w telewizji, kiedy nie masz na bilet do MPK, wiesz? No, jak reklama w Czasów na Bali, kiedy umierasz na raka, no.
No. No i teraz widzisz...
Dramat.
Gdybyś uważnie słuchał na szkoleniu, to byś wiedział, co zrobić, żeby mieć FIFA 2015, mimo to, że nie masz na chleb. Tak? Jak to jest ważne i jak wytrzasnąć.
Taką grę.
Tak, taką grę. I uważam, że właśnie cenne jest to, żeby umieć w cudzysłowie sprzedać Ewangelię. Ja myślę, że nie ma nic gorszego u marketingowca, jak niewiara w produkt, który sprzedaje.
No to jest jedno.
To prawda, tak?
To jest jedno.
I podobnie jest z Kościołem. Kościół, który nie wierzy w moc Ewangelii, po prostu będzie gadał głupoty, mówiąc, że to jest Ewangelia. Tak? Ale jeśli ja nie wierzę w moc Ewangelii w swoim życiu, to po prostu dzielę się tylko informacjami o Bogu, informacjami z Biblii, tak? Ale to nikogo nie pociągnie, to nikogo nie zachwyci. To nie zmieni niczego życia.
No, myślę, że chyba jeszcze powiedziane, że dla wielu ludzi Ewangelia nie przyniosła żadnej korzyści, bo się jej nie uchwycili. No po prostu...
Wiecie co, ja tutaj zmierzam ku czemuś innemu. Ja mówię, dopasowanie się do potrzeb człowieka. Do tego, żeby zapytać go, co ty czujesz w danym momencie, żeby go bliżej poznać. Macie na to jakieś rady? Staracie się w ogóle dotrzeć do człowieka, poznać go, zanim zaczniecie go bombardować, Biblią bić po głowie, jak ja to mówię.
Staram się, raczej nie głoszę Ewangelii z doskoku, jak Filip z Konopi, że się nagle pojawiam w życiu czyjegoś, jakiegoś tam człowieka. I nie lubię na przykład w głoszeniu Ewangelii prowokować kogoś w niegrzeczny sposób albo kompromitować. No nie cierpię tego. Dlatego, żeby tego nie robić, muszę poznać człowieka. Chcę to zrobić. Nie jak agent KGB, ale jak ktoś, komu naprawdę zależy na tym, żeby człowiekowi pomóc usłyszeć nawet więcej niż ja mu powiem. No i no potrzebujemy mówić ludziom Ewangelię, ludziom, których kochamy, a nie jako materii, która powinna usłyszeć. No, dla mnie to jest kluczowa sprawa, więc jeżeli ktoś mi wsiada na stopa do samochodu, ja tam nie mam za dużo czasu na to, żeby analizować czyjeś życie głęboko, ale zrobię wszystko, żeby w moim samochodzie człowiek czuł się dobrze, nie czuł się zaszczuty czymkolwiek i Ewangelia będzie odpowiedzią na coś, co ja od niego wysłyszę, a nie jakimś wystrzałem po prostu na ślepo. Zawsze się nad tym zastanawiam.
Serdeczność, ciepło płynące w stosunku do tej osoby, którą chcemy zewangelizować czy przekazać dobrą nowinę. Kiedy ludzie doświadczają dobra i serdeczności, zaczynają czuć potrzebę relacji z Bogiem, prawda?
No tak.
No prawda, apostoł Paweł w jednym z swoich listów daje wskazówkę wierzącym, gdzie mówi: dla Żydów stałem się jak Żyd, dla Greków jak Grek, dla wszystkich stałem się wszystkim po co? Aby tak. Prawda Ewangelii się roznosiła, tak? Aby prawda Ewangelii, więc no pewnie, że potrzebujemy jakiegoś tam pewnego rodzaju empatii w sobie do tego, żeby tą Ewangelię skutecznie głosić. Tak. Tak? Jeśli mamy być robotami, którzy po prostu wypowiedzą jakieś formuły i zapytają w odpowiedni sposób, tak, czy chcesz się ktoś pomodlić, no to wiadomo, że to może być różnie odebrane. Natomiast myślę, że kluczowa jest motywacja. Dlaczego my tą Ewangelię głosimy? Jeśli widzimy Boże serce w tym, to myślę, że wtedy takie nastawienie instrumentalne, przedmiotowe do człowieka, no ono gdzieś znika, tak? Staje się ten człowiek bardziej nam bliższy i ta Ewangelia staje się bardziej życiowa niż automatyczna.
No właśnie, dlaczego my tą Ewangelię głosimy? To jest właściwie, jakby to powiedzieć, temat dzisiejszego nagrania, bo to zaczęło się na grupie domowej 13 listopada 2015 roku w obrębie twojego zboru Bethesda. Ja zacząłem zadawać sobie pytania, dlaczego? Bo w tym momencie wychodzi na to, że jednak trzeba kochać ludzi, a nie tylko sprzedawać produkt.
No oczywiście. Dla mnie to jest kluczowa sprawa.
I tutaj dochodzimy do integralności, czyli tak. Integralność, czyli tak. Rzetelność w każdym aspekcie. Wierzę w to, co przekazuję. Postępuję tak, jak przekazuję.
Trzeba ze Sławkiem zrobić wywiad. Pożyczysz nam mikrofon?
Kiedyś, ale na szczęście z tobą nie da się nigdy umówić.
Znaczy to chyba na nieszczęście.
Dla mnie na szczęście, tak? Słuchajcie, nasza osobista wdzięczność i świadectwo są ważne w procesie ewangelizacji?
O. Wspaniale. Bardzo.
Znaczy, jak żeśmy słyszeli w dzisiejszym nauczaniu, no, osobiste świadectwo jest kluczowe. Kluczowe, zresztą no, Jezus powiedział wyraźnie, kim będziemy. On nie powiedział, będziecie mi ewangelistami, będziecie mi mówcami, kaznodziejami. On powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i co?
Będziecie mi świadkami.
Cudotwórcami? Nie. Tak, świadkami. A ja ewentualnie wasze świadectwo mocą z wysokości potwierdzę. Ale wy macie być świadkami. Więc świadectwo.
Natomiast jeżeli pytasz o wdzięczność, to na pewno im człowiek bardziej jest wdzięczny Bogu za to, co dla niego zrobił, tym łatwiej i naturalniej nam się potem tym świadectwem dzieli z ludźmi, bo robisz to z wdzięczności, a nie tylko z nakazu pańskiego. Wiesz, jak to się solidnie się to nazywa, no, wielki nakaz misyjny. Tak? To jest nakaz misyjny, ale prawda jest taka, że jeżeli ty doświadczysz takiej prawdziwej wdzięczności, ludzie czasami muszą tego na nowo sobie to odświeżyć. Co takiego Jezus dla nas zrobić? Kiedy łamiemy chleb, to nie chcemy nigdy, żeby to się stało standardowym jakimś wydarzeniem, ale chcemy na nowo to doświadczać. Ludzie czasami gdzieś tam znowu 15 lat już mija jego wiary, a on gdzieś tam płacze nad chlebem i nad winem. No wiecie co? Przecież to już powinno być normalne, tradycja zborowa. Mówi, człowieku, nie można tego, nie można dopuścić, żeby to było tradycją zborową.
To ma być żywa relacja.
Ile lat temu się nawróciłeś? 20. Czuj to tak, jakby to się wczoraj dla ciebie stało. Jesteś wdzięczny za to? Idź i opowiedz o tym ludziom. Ciągle o tym myślę i mówię, Panie, niech mi się to nigdy nie stanie takie, wiesz, przestarzałe, takie
rutynowe.
Suche, takie rutynowe, ale pozwól mi się tym fascynować za każdym razem. Kiedy, co z tego, że siedzę z człowiekiem 40 raz przy 40 Ewangelii Jana znowu? 40 człowiek, ale za każdym razem inny ktoś, nie? Przecież 40 razy siedzieć na tym samym, to może ci się znudzić, tak? Ta sama Ewangelia, ciągle jedno i to samo. Musisz się modlić, Panie, za każdym razem chcę to doświadczać na nowo, płakać z człowiekiem, jeśli trzeba, cieszyć się z nim. I to jest, wiecie, coś niesamowitego, bo rzeczywiście przez te 14 lat, no może 13, w sumie kiedy się zajmuję tym tematem, nigdy mi się to nie znudziło. Przez tyle lat zajmuję się, mówię do ludzi dokładnie to samo, ale za każdym razem czegoś innego doświadczam. I to jest to jest właśnie ta wdzięczność za to. Nie wiem, będę wracał od was pewnie do domu i znowu będę mówił, panie, co ja tu robię w tym samochodzie? Powinienem robić coś innego. Powinienem być na ścianie, murować ściany, może naprawiać samochody, może siedzieć w jakimś biurze, wpisywać jakieś cyferki jak księgowy. Ale co ja tutaj robię? Czasami w takich drodze powrotnej nieraz sobie tam w tej modlitwie łezkę zronię, bo ta służba nam została z miłosierdzia, to jest powiedziane. Ja chcę zawsze na żywo to mieć przed oczami.
Tylko tak dodam na marginesie tego tematu tutaj. My w naszym zborze odchodzimy od jakby tej terminologii wielki nakaz misyjny. Mm-hmm. Mówimy wielkie posłannictwo. Mm-hmm. Czyli nie w kategoriach musisz, tylko tak. Masz przywilej. Masz powołanie. Tak. Bóg dał ci przywilej mówienia o Nim. Tak? Jesteś jego ambasadorem, jesteś jego rzecznikiem tu na ziemi, reprezentantem.
Co mówi, to jest przywilej?
Jak mówi Paweł.
Przywilej, nie? To przyjemny obowiązek, jak żeśmy to kiedyś mówili. Przywilej małżeński na przykład. Tak?
Co nie zmienia faktu, że jednak słowo nakaz, a przywilej robi wielką różnicę.
No robi, jasne. Prawo łaski, a prawo zakonu. W ten sposób możemy powiedzieć. Ja tylko pragnę jeszcze nadmienić, że ewangelizacja, a myśmy dzisiaj poruszyli właściwie jakby drobne aspekty tylko, prowadzi do uczniostwa i o tym uczniostwie, może jeszcze o tym kiedyś będziemy mieli szansę porozmawiać. Zasada jest taka, maksymalnie 15 minut na nagranie. I dzisiaj udało nam się tą zasadę również utrzymać przy życiu, dlatego że mam dwóch rozmówców, więc jest pół godziny. Kończymy, no dlatego że połowa z naszych słuchaczy wyłączyła już radioodbiorniki i zasnęła.
No tak.
Dziękujemy tym, którzy wytrwali do końca i życzymy owocności w służbie.
Mam nadzieję, że będę
za poślizgi, przepraszam,
tak,
zawęszony mąż, który w mowie
nie uchybia. Do spotkań z Adamem Małkiewiczem, jeżeli będzie w okolicy.
Ale dwóch kaznodziejów i Sławek nie da rady inaczej.
No tak.
Jak to można spotkać układ. Ciebie, Adam? Gdyby ktoś miał pytania, chciał w swoim zborze zamówić taką usługę, jak dzisiaj tutaj pełniłeś.
www.ligabiblijna.pl, zakładka Projekt Filip, kontakt. I tam znajdziecie moje namiary, Adam Obtak.
A jeśli chodzi o Mariusza Nachtmana, na ulicy Racławickiej 5, jak zwykle podwoje zboru są otwarte, nabożeństwa od 11, można się wyspać w niedzielę i można pójść do kościoła, więc dwa w jednym. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.